magazyn Radia Watykańskiego.
W czasie drugiej pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II nawoływał do odważnego dialogu w prawdzie. Zostawił nam też program moralnej odnowy narodu. Tematem przewodnim tej podróży była wierność wierze i miłość, która prowadzi do zwycięstwa. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na kolejny odcinek cyklu Dziedzictwo Wielkiego Siewcy.
Przed kanonizacją dwóch papieży. Jan XXIII i Jan Paweł II już niebawem święci.
Tą wiarą, nadzieją i miłością byli mocni Maksymilian i Rafał, Urszula i Albert, dzieci tego narodu. Oni też temu narodowi są dani jako znaki zwycięstwa. Naród bowiem, jako szczególna wspólnota ludzi, jest również wezwany do zwycięstwa. Do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości. Do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. Jezu Chryste, pasterzu ludzi i ludów, w imię Twojej Najświętszej Matki, na jej jasnogórski jubileusz, proszę Cię o takie zwycięstwo. Jezu Chryste, dobry pasterzu, polecam Ci trudne dziś i jutro mojego narodu. Polecam Ci jego przyszłość.
Podczas stacji pielgrzymkowej w Krakowie
redaktor Marcin Przeciszewski.
Jako dwa wielkie symbole tego właśnie programu odnowy moralnej Jan Paweł II ukazał nam postacie błogosławionego Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinowskiego, których beatyfikował w trakcie mszy świętej na Błoniach. Pamiętajmy, że byli to ludzie prości, całkowicie oddani modlitwie i służbie ubogim. Program więc świętości na co dzień, dla każdego i w każdych warunkach do zrealizowania. Podobny sens miała beatyfikacja matki Urszuli Leduchowskiej w Poznaniu.
Świętość bowiem polega na miłości. Opiera się na przykazaniu miłości. Świętość jest więc szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobieństwem przez miłość.
Będąc w Krakowie, warto przypomnieć, Jan Paweł II dokonał też nawiedzenia i poświęcenia nowego kościoła w Nowej Hucie Mistrzejowicach, świątyni, której budowa rozpoczęła się jeszcze, kiedy arcybiskupem Krakowa był Karol Wojtyła, a która później stała się symbolem oporu przeciwko komunistycznej władzy.
Pragnę w tym nowym mistrzejowickim kościele włożyć w wasze ręce Chrystusową Ewangelię pracy. Więź między pracą a sensem ludzkiej egzystencji świadczy zawsze o tym, że człowiek nie uległ alienacji z powodu swej pracy, że nie został zniewolony. Przeciwnie, więź ta potwierdza, że praca stała się sojusznikiem jego człowieczeństwa, że pomaga mu żyć w prawdzie i wolności. Wolności budowanej na prawdzie, która mu pozwala prowadzić życie w pełni godne człowieka.
Ta cała pielgrzymka w 83 roku miała bardzo mocny ten klimat społeczny.
Ojciec Andrzej Koprowski.
Bo to właśnie było związane z tym zerwanym dialogiem społecznym, stanem wojennym. Spotkanie w Częstochowie z pielgrzymami diecezji szczecińsko Kamieńskiej, później z całym Śląskiem i sposób, w jaki Ojciec Święty przywoływał poszczególne środowiska pracy i starał się je łączyć i dlatego mówił jakby w jednym zdaniu o życiu robotników, profesorów i studentów, pracownicy przemysłu chemicznego, hutnicy, osoby duchowne, cały wymiar religijny. Pokazywał, że to jest jedna wspólnota społeczna, jedna wspólnota narodowa, jedna wspólnota kościoła, chrześcijańska w tym wszystkim.
Jednocześnie, mówiąc o stosunkach z władzą totalitarną, papież nieustannie nawoływał nie do walki zbrojnej, ale do odważnego dialogu. Wprawdzie to było dodawanie siły polskiemu episkopatowi, który w imieniu społeczeństwa ten właśnie dialog prowadził. Prawda jest pierwszym warunkiem odnowy społecznej, mówił wyraźnie do biskupów z konferencji episkopatu.
Przybywam, ażeby być z moimi rodakami w szczególnie trudnym momencie dziejów Polski po II wojnie światowej. Równocześnie nie tracę nadziei, że ten trudny moment może stać się drogą do społecznej odnowy, której początek stanowią umowy społeczne zawarte przez przedstawicieli władzy państwowej z przedstawicielami świata pracy. I chociaż życie w ojczyźnie od 13 grudnia 1981 zostało poddane surowym rygorom stanu wojennego, który został zawieszony od początku bieżącego roku, to przecież nie przestaję ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa społeczna według zasad wypracowanych w takim trudzie w przełomowych dniach sierpnia 1980 roku i zawarta w porozumieniach dojdzie stopniowo do skutku. Odnowa ta jest nieodzowna dla podtrzymania dobrego imienia Polski w świecie, jako też dla wyjścia z wewnętrznego kryzysu i dla zaoszczędzenia cierpień wielu synów i córek narodu, moich rodaków.
Papież koncentrował się na wydarzeniu religijnym, na wejściu w głębsze rozumienie duszpasterstwa i obecności Kościoła jako udziału w dziele odkupienia prowadzonym przez Chrystusa, ale pokazywał, że ta posługa religijna musi być związana z troską o popieranie sprawiedliwości społecznej, o popieranie braterskiego, prawdziwego postępu relacji międzyludzkich. Do tego zresztą później też nawiązywał i w Poznaniu, i w Katowicach. Praca ludzka w pośrodku życia społecznego, ale i ład moralny w pośrodku życia społecznego. Laborem exercens, związki zawodowe.
Kulminacyjnym, bardzo ważnym momentem tej pielgrzymki była oczywiście wizyta na Jasnej Górze. Wówczas była to wizyta szczególna, związana z 600-leciem Narodowego Sanktuarium. I do dziś mam przed oczami jeszcze ten słynny apel z młodzieżą wieczorem, jaki tam właśnie miał miejsce. Wyjaśniając słowa apelu jasnogórskiego, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Ojciec Święty wzywał młodych, aby zawsze i w każdej sytuacji byli ludźmi sumienia, zdolnymi przekształcić otaczający świat. Atmosfera tej modlitwy i nadzwyczaj żywy dialog papieża z polską młodzieżą dla mnie to było niejako preludium do rozpoczynających się też w tym okresie, a właśnie zainicjowanych przez Jana Pawła II Światowych Dni Młodzieży, które są tak charakterystyczne dla tego pontyfikatu.
Co to znaczy? Czuwam. To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam, nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Moi drodzy przyjaciele, do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji, zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
W Poznaniu pamiętam te sytuacje, kiedy nie mógł Ojciec Święty,
ambasador Hanna Suchocka,
podjechać pod krzyże poznańskie, dlatego tylko mówił, że duchowo klęczy przed tymi krzyżami. To są też właśnie niewyobrażalne sytuacje. Nam się to nie chce w głowie teraz mieścić, że w takim małym mieście, stosunkowo małym jak Poznań, jednak polityka władz była taka, że nie mógł podjechać Ojciec Święty pod te krzyże, pod ten symbol, który powstał w okresie tej Solidarności w roku 81.
Dziś na tym miejscu stanęły dwa krzyże na pamiątkę ofiar z 1956 roku. z różnych motywów, ze względu na dawniejszą i bliższą przeszłość. To miejsce czczone jest przez społeczeństwo Poznania i Wielkopolski. Pragnę więc i ja również uklęknąć w duchu na tym miejscu i złożyć cześć.
I Boga rodzi Boże, nasz Pan rodziców dziadek ma. I chcemy Boga wszastę stałe, i nie wytnie pracy ma.
Już w czasie przygotowywania tej podróży towarzyszyło duże napięcie.
Ksiądz Adam Boniecki.
Różne ubeckie zagrywki, prowokacje, donosy. Wtedy oficjalnie Solidarność przestała istnieć. Z jednej strony władze PRL-u chciały, żeby ta wizyta przyczyniła się do uspokojenia nastrojów i żeby poprawiła obraz Polski w świecie. A z drugiej strony było oczekiwanie tej zgniecionej opozycji, że papież ją wesprze.
Dążenie do odtworzenia Solidarności było zawsze i przyjazd Ojca Świętego i ta pielgrzymka Ojca Świętego jakby na nowo u wielu osób te nadzieje odrodziła, chociaż wiadomo, że w roku 83 to już nie było takie masowe, spontaniczne myślenie o stworzeniu jakiegoś ruchu, jakie było w roku 80. To już był jednak zupełnie inny czas, ale też i być może powstawała wtedy inna refleksja.
No i na zakończenie tej wizyty, pamiętamy, było prywatne spotkanie Jana Pawła II z Lechem Wałęsą w Tatrach w Dolinie Chochołowskiej, przy pięknej pogodzie. Pamiętam, że spotkaniu temu, które przebiegło w bardzo przyjacielskiej atmosferze, towarzyszył jednak równie przykry incydent medialny. Niejaki ksiądz Lewi, Włoch, wówczas zastępca redaktora naczelnego Osservatore Romano, napisał nazajutrz w komentarzu, że Jan Paweł II jakoby miał namawiać Wałęsę do wycofania się z życia publicznego. Cytowały to natychmiast niestety wszystkie największe światowe agencje. Tymczasem reakcja papieża była szybka. Ksiądz Lewi został zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym i w ten niefortunny sposób zakończyła się jego kariera dziennikarska.
Ta pielgrzymka, mimo że ona była oczywiście pielgrzymką niezwykle trudną, właśnie dlatego, że część osób jeszcze była uwięziona, to jednak ona zgromadziła bardzo wiele ludzi na ulicach i to znowu był ten sygnał, że tu takie tąpnięcie po tym stanie wojennym. Delegalizacja Solidarności, a zarazem w związku z przyjazdem Ojca Świętego jakby znowu to wszystko wyszło na ulicę, czyli ten przyjazd Ojca Świętego znowu zgromadził ludzi wokół. Ja doskonale pamiętam też ten czas i pamiętam, ile godzin staliśmy na rogu ulicy Pięknej i Alei Ujazdowskiej, żeby czekać na przejazd Ojca Świętego, kiedy on właśnie po rozmowie z generałem Jaruzelskim przejeżdżał przez Aleje Ujazdowskie. I muszę powiedzieć, że to było niewiarygodne przeżycie, a zarazem dawało takie poczucie, że poza tym, co dzieje się w tym kraju, jest jeszcze ktoś, kto dodaje siły, kto o nas myśli, kto jakby z zupełnie innej perspektywy widzi ten kraj, widzi to, co się w tym kraju dzieje. I to było, jakby można powiedzieć, takie niezwykle ważne w tej trudnej pielgrzymce 83 roku.
Po tych uroczystościach
ksiądz Ryszard Banach.
Po tym spotkaniu, kiedy Ojciec Święty tak mocno wracał do tego, co powiedział w 79 o tym bierzmowaniu dziejów, umacniał nas tak wtedy. No i potem ruszyła ta falanga ludzi drogami, a nad nami helikoptery i samoloty i wzywanie do rozejścia się, bo mają strzelać. No to było dla nas przerażające, bo nie było się gdzie ruszyć, gdzie uciekać. Wszędzie była masa ludzi, a tu wyzwanie do rozejścia się, do rozejścia się i do rozejścia się. A myśmy tak szli przez cały Kraków. Większość szła do kościoła w Nowej Hucie. Nie podobało się ogromnie. Oni chcieli, żeby zaraz po skończeniu liturgii na błoniach, żeby nikogo już tam nie było, żeby nie było śladu. A bali się, że ludzie jakieś zrobią manifestacje antyrządowe czy jakieś tam solidarnościowe. Tego właśnie nie chcieli.
Zupełnie spontanicznie, zupełnie z własnej potrzeby, z potrzeby ducha szli posłuchać Ojca Świętego i to znowu musiało właśnie tym władzom wówczas wyraźnie uświadomić siłę Ojca Świętego i siłę społeczną, która w Polsce powstaje, właśnie czerpiąc z nauki, czerpiąc z obecności Ojca Świętego w kraju. Także ta obecność także właśnie w tym okresie, mimo że wielu było przeciwników czy wątpiących w sens tej pielgrzymki w tym konkretnym czasie, to jednak znowu okazało się, że ona miała sens i że Ojciec Święty dobrze dokonał wyboru czasu.
Otóż kiedy wyszliśmy z Katedry Wawelskiej, wiele osób mówiło, jakoby
Łukasz Winczura.
Wówczas na Wawel miała wjechać czarna czajka z generałem Jaruzelskim w środku. Część osób traktowała to jako plotkę, ale dzień później już w prasie ukazały się informacje o nieoficjalnym i nieplanowanym wcześniej spotkaniu Ojca Świętego właśnie z generałem. Jakiś czas później został zniesiony w Polsce stan wojenny.
Nie wiem, jaki ona miała wpływ na myślenie u tych, którzy wówczas sprawowali władzę, bo to też było bardzo ważne. Wydawać by się mogło, że właśnie sytuacja czy fakty, które potem miały miejsce, no jakby unaoczniały, że nie czerpano zasadniczego takiego przekazu z tej pielgrzymki, że z jednej strony społeczeństwo w większym stopniu chwyciło się tej pielgrzymki, a natomiast to, na czym zależało Ojcu Świętemu, żeby także dokonać pewnego sposobu myślenia we władzach, może nie do końca się spełniło, właśnie biorąc pod uwagę późniejsze fakty związane z księdzem Popiełuszką. To przecież cezura niezwykle istotna w tym całym jakimś takim odradzaniu się tego społeczeństwa czy przygotowywania do tworzenia czegoś nowego.
Ja osobiście z tej pielgrzymki pamiętam pewien nastrój, który był szczególny i jedyny chyba. Przede wszystkim padał deszcz, wszędzie tłumy ZOMO. Pamiętam, jak jechałem kiedy z Warszawy samochodem na Jasną Górę. To jeden pas był tylko czynny dla ruchu, a drugi pas to był nieustanny, polowy jakby piknik właśnie zamówców na przestrzeni kilkudziesięciu czy nawet kilkuset kilometrów między Warszawą a Jasną Górą. Więc z jednej strony to poczucia zagrożenia i jakiejś świtającej nadziei. To było niesamowite. Znaczy, posługując się pewną analogią, porównałbym tą atmosferę, jaka była wtedy w 83 roku w stanie wojennym, z tą atmosferą mszy krakowskiej w roku 99, kiedy zabrakło Ojca Świętego. Znaczy, że jest jakieś cierpienie, jakieś zło wokół, ale jednocześnie przebija z tego modlitwa i nadzieja. I to, no to była bardzo, bardzo piękna pielgrzymka.
Jakbyśmy użyli takiego porównania, o ile ta pierwsza to miała doprowadzić do pewnego takiego zrywu, trochę w stylu romantycznym, to ta z 83 roku to już była ta, która właściwie przygotowywała społeczeństwo do trudnego marszu, do tego, że trzeba siebie kształtować, że trzeba wewnętrznie być silnym, żeby móc oprzeć się pewnym zjawiskom zewnętrznym, że nic nie będzie nam dane od tak lekko i tak łatwo, że mamy się nie lękać, ale równocześnie mamy też sami umieć dokonać oceny tego, co i w jakim kierunku należy działać, w jakim kierunku należy postępować i jak się oprzeć wszystkim przeciwnościom, i jak się umocnić na to, żeby nie załamać się przy pierwszej trudnej sytuacji.
Moi drodzy, jestem z wami codzienną modlitwą, codzienną troską i codzienną ufnością. Nieustannie zawierzam ten kraj, moją ojczyznę, królowej polskiej korony, świętemu Maksymilianowi. Leży mi na sercu dobro mojego narodu. Ufam, że to życzenie, które wyraziłem na początku mojej pielgrzymki, pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, spełni się.
Dziękuję Państwu za uwagę, a za tydzień zapraszam na kolejny odcinek cyklu Dziedzictwo Wielkiego Siewcy.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.